Witam was, siostry i bracia. Dziękuję za zaproszenie, że zaufaliście też emerytowi. Kochani, dlaczego spotykamy się na nabożeństwach, na spotkaniach okolicznościowych? Śpiewamy, modlimy się, słuchamy Słowa Bożego. Czemu my to robimy? Dlaczego my przychodzimy na spotkania? Wyobraźcie sobie, że tak robią tylko chrześcijanie. Tego nie robią w innych religiach. To tylko chrześcijanie to robią. Każda inna ma jakieś swoje obrzędy, ale nie tak, jak my to robimy. Wiecie, my jak agencje informacyjne mamy newsa. Dlatego przychodzimy, bo chcemy się tym newsem, tą wiadomością podzielić. I to nie jest news dramatyczny. Dlatego, że wszystkie agencje informacyjne, chyba zauważyliście, włączcie dziennik, pół godziny i ani jednej informacji dobrej. Ani jednej najczęściej. Same złe. Dlaczego? Bo ludzie się lubią karmić sensacjami. Ludzie lubią sensacje, jak im mówicie o dobrych rzeczach, są znudzeni. Ale takiej sensacji, jaką my mamy jako ludzie wierzący, nikt nie ma. Dlatego, że nasza wiadomość jest sensacją. Przyszedł Jezus Chrystus, aby nas zbawić, aby zmienić nasze życie, aby okazać nam swoją łaskę. I to jest nasze zadanie. Przychodzimy, by tym się dzielić między sobą, a jeśli taka jest potrzeba, to też o tym powiedzieć. Ale wiecie, nie zawsze trzeba używać ust. Mówią, że tak zwany święty Franciszek powiedział: ewangelizuj, świadcz o Chrystusie, a czasami użyj słów. Dlatego, że on był człowiekiem, który chciał przez swoje postępowanie, swoje życie pokazać, jak należy postępować. A więc dziś przyszliśmy tu, by się modlić, dziękować Bogu, by wsłuchać się też w Słowo i dowiedzieć się, jaki jest Jezus Chrystus, a jacy my jesteśmy. I moje pierwsze takie pytanie i tytuł tego, co chcę mówić, brzmi: jak daleko poszedłby Jezus? Czy macie ulubioną przypowieść? Taki szybki quiz. Kto ma jakąś ulubioną przypowieść? Szybciutko. Macie swoje ulubione? Łazarz Bogacz. Ktoś jeszcze ma jakąś ulubioną? Prawie że w punkt, tak? Pięknie. A ja dziś chciałbym powiedzieć o trzech pięknych przypowieściach, które są zgromadzone w jednym miejscu. Są zapisane w jednym miejscu. I ta przypowieść zasługuje na miano perły. Nie będę czytał jednak tego całego tekstu, bo musiałbym cały rozdział przeczytać, więc zapytuję teraz: macie Biblię? To otwórzcie je na 15 rozdziale Ewangelii Łukasza. I już wszyscy wiedzą, przypowieść o marnotrawnym synu. Ale nie tylko. Ta przypowieść wśród tych, które tam są wymienione, zasługuje na miano perły. Umieszczona między innymi przypowieściami, te przypowieści mają wspólny mianownik. To będzie też ten wspólny mianownik powodem, dla którego chcę usłużyć. Ale najpierw zwróćmy uwagę na jeden werset. Mianowicie drugi werset tego 15 rozdziału. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili: ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. To było stwierdzenie ludzi, że taki jest Jezus. Siada z grzesznikami. Przyjmuje ich, jada z nimi. A wcześniej pojawił się w 7 rozdziale taki komentarz. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a mówicie: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Wiecie, ludzie to tak na zewnętrzne rzeczy zwracają uwagę. Ktoś powiedział, że nie lubi otyłych kaznodziei, więc jemu bardziej pasuje taki szczupły. Jakby ten szczupły był bardziej święty. nie w tym jest świętość tego człowieka. Jak idziesz do lekarza, to czy ciebie interesuje, czy ten lekarz jest otyły, czy szczupły, czy ma doświadczenie? Co jest ważniejsze? Myślę, że doświadczenie jego. Do rezydenta będę się czuł niepewnie. No to jest jeszcze praktykujący. On się dopiero uczy. Chociaż mnie obsługiwał rezydent, ale przy nim stał doświadczony lekarz i cały czas patrzył mu na ręce. My nie musimy patrzeć na sylwetkę, bo czasami przesadzając możemy nie usłyszeć, co Bóg ma nam do powiedzenia. Czasami drobne odchylenie od tego zwyczaju, no a my tak, a u nas tak, nie pozwala nam usłyszeć prawd dotyczących wieczności. Zrobiłem jedno pozytywne założenie, że znacie ten 15 rozdział Ewangelii Łukasza i że wiecie, o czym tam jest mowa. Ja zaraz przypomnę, ale powiedziałem, nie będę czytał, dlatego miejcie otwarty ten rozdział. Myślę, że znacie doskonale te przypowieści. Przypowieść o zgubionej owcy, o zgubionej monecie i o synu marnotrawnym. Tak naprawdę tam jest jeszcze jedna przypowieść o upartym starszym bracie. Faryzeusze sprowokowali swoją niechęcią do Jezusa próbami wciągnięcia go do konkurencji, którą ja nazywam intelektualne przeciąganie liny, że przedstawione przykłady postawiły ich, faryzeuszy, w tak zwanym duchowym rozkroku. I koniec, nie wiedzieli, co dalej powiedzieć, bo Jezus im pokazał, jaki jest Bóg. Dobrze, ale dziś czytamy te przypowieści. Czytamy ten tekst dzisiaj. I tak naprawdę w tych przypowieściach wcale nie chodzi o faryzeuszy, nie o zdarzenia opisane. One są tylko ilustracją dla nas, aby śpiewać, modlić się i wsłuchiwać, co Bóg chce powiedzieć. Bo chodzi o nas. Przecież to nie jest opowiastka na dobranoc z cyklu za siedmioma górami, za siedmioma lasami. W tych przypowieściach jest duch tamtych czasów. Postaram się, by te historie przełożyć na czas obecny. Pytanie faryzeuszy brzmi: dlaczego spędzasz czas z grzesznikami? Oni nie są wystarczająco godni, by zadawać się z nimi. Dlaczego zadajesz się z takimi ludźmi? Jezus używa trzech przypowieści. Słuchajcie, ci słuchacze Jego potrzebowali aż trzech przypowieści. Ja wiem, my jesteśmy bardzo inteligentni. Nam by wystarczyła jedna. Ale jak myślę o sobie, to może. Te przypowieści, wszystkie trzy, mają wspólny mianownik. I teraz trzy wersety, które o tym samym jakby te trzy przypowieści łączą. Siódmy wiersz. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się opamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. Dziesiąty wiersz. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów bożych nad jednym grzesznikiem, który się opamięta. I 32 wiersz. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Jezus nie był jak rabbi, który daje nudne, zawiłe wyjaśnienia, teologiczne argumenty. On nie był jak religijni nauczyciele z monotonnymi cytatami. Jezus po prostu opowiedział trzy ujmujące historie, które mówią prawdę o Bogu. I tego Boga my przychodzimy chwalić i uwielbiać, a dziś chcemy sobie tylko tę Jego osobę bardziej przypomnieć. Trzy historie o zgubieniu. Komuś zawieruszyła się owca, zostawia 99, a szuka tej jednej, która pozwoliła sobie na zbyt wiele. Kobieta zgubiła monetę, wróciła i wywróciła przysłowiowo mieszkanie do góry nogami. Człowiek stracił syna. Codziennie spogląda na horyzont, czy jego zgubiony syn powraca. Jezus nie opowiada tych historii, aby zająć czas słuchaczom, zabawić ich, zainteresować ich czymś takim, no, newsem, który będą innym przekazywać. Ma im coś do powiedzenia. I była historia, kiedy Jezus przyszedł do jednego z faryzeuszy. W tym domu coś się zdarzyło i potem Jezus mu powiada. Zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy wtedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. I przez te trzy historie coś do powiedzenia ma nam dzisiaj Jezus. Cały czas jeszcze krążę wokół, myślicie sobie, no co takiego, my to znamy przecież. My znamy wszystkie te przypowieści. Poczekajcie. Uruchomcie teraz swoje wyobraźnie trochę. Przełóżmy te opowieści na czas dzisiejszy, na dzisiejsze czasy. Oto uruchamiamy wyobraźnię. Oto lokal o bardzo podejrzanej reputacji. Wewnątrz bar, automaty bilardowe, ruletka, tak zwane szemrane towarzystwo. I oto przechodzi obok tego lokalu ewangeliczny wierzący, taki nadduchowy. I zobaczył zaparkowanego osła Jezusa przed tym barem. O-o! Wszedł tam, patrzy, Jezus siedzi w narożniku przy stoliku. Podchodzi do niego i mówi: co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Czy jest możliwe, by tam Jezus był? Pewnej niedzieli wieczorem William Booth w Londynie, to założyciel Armii Zbawienia, wybrał się na spacer ze swoim synem, Bramuelem, który miał wtedy około 12-13 lat. Ojciec zaskoczył go, zabierając do salonu. Miejsce było pełne mężczyzn, kobiet, wielu z nich było współświadka, część była pijana, gryzący dym tytoniu był wszędzie. I wtedy ojciec powiedział do syna: to są nasi ludzie. To są ludzie, dla których chcę, byś żył i przyprowadził ich do Chrystusa. Lata później Bramuel powiada: wrażenie nigdy mnie nie opuściło. To jest nasze zadanie. Ja wiem, jak to jest w naszym środowisku. Wybaczcie, nie mówię o was, mówię ogólnie o naszym ewangelikalnym środowisku. Gdyby facet wszedł do takiego domu, który nazywamy publicznym, co by się zdarzyło? Zawrzałoby w całym zborze, jakby go ktoś tam namierzył. Niech ktoś was zobaczyłby przy budce z piwem. Nie pijecie piwa, tylko stoicie tam, są inni ludzie. I z nimi rozmawiacie. Jesteście na indeksie. Co on tam robił? Po co on tam wszedł? A żony miałybyście zaufanie do swoich mężów, jakby tam weszli? Wierzący. To jest właśnie pytanie. Jak wygląda nasze życie chrześcijańskie? Można nam zaufać, czy nie? Ja myślę tak sobie, że moja żona mogłaby mi zaufać. A wy musicie sobie odpowiedzieć. Jezus do tego nadduchowego powiada tak: siądź, odpręż się, chciałbym ci opowiedzieć historię. Masz tu kolę? I zaczyna. Pewnego razu był człowiek, który miał stado owiec, ale jednak gdzieś się zawieruszyła. I on wyrusza na poszukiwanie tej owcy. Jedna owca ze stu, ale on nie może tego zignorować, ponieważ to jest jego owca. Wszystkim owcom wystarczyło pastwisko, na którym się pasły, ale jednej nie. Więc skubała, szukała trochę lepszej trawki, aż w pewnym momencie zorientowała się, że jest źle. A teraz dzisiejsze czasy. Który biznesmen, mając 100 owiec, postąpiłby tak, jak czytamy? Odpowiedź brzmi, gwarantuję wam, nie. Dlaczego? Jeśli masz 100 owiec jako biznesmen, to masz wkalkulowane w to, że może któraś paść albo zginie. A coż to za strata? To jest tylko 1%. To nie jest wielka strata. To jest wkalkulowane w koszt biznesu. Żaden duży interes, żadna strata. Bilans nie wypada źle, jest 99, na tym się zrobi interes. A jeszcze co gorsze, te 99 będzie narzekać na tę jedną, że zepsuła statystyki. Wiecie, w szpitalach też nie lubią, nie? Jak im ten, co był chory, zszedł, bo im statystykę popsuł. Lepiej, żeby w domu zszedł. Tylko narobiła zamieszania ta owca. Zepsuła statystykę księgowemu. Ale z Bogiem każdy rachunek wypada na korzyść owcy. Rezygnacja z poszukiwań nie wchodzi w grę, nie ma takiej opcji. Bóg zawsze szuka. Wiecie, owce żyją w stadach i zwłaszcza te żyjące dziko są niezależnymi, lubiącymi przestrzenie pastwisk. Mają wyostrzone zmysły, samozachowania, komunikacji między sobą. Bardzo pilnują stadnego życia. Ale domowa owca uzależniona jest od człowieka. Potrzebuje jego ochrony. Przelatująca gazeta, wiatrem niesiona, już je wystraszy. Kiedy muszą przejść przez jakiś niewielki, niegłęboki strumyk, już mogą popaść w panikę. Mogą utonąć. Pożar w budynku, w którym są trzymane, może spowodować, że wszystkie zginą. Bo zamiast uciekać, wchodzą z powrotem do pożaru. Ja to tego doświadczyłem, kiedy wieś, gdzie moja babcia mieszkała, cała spłonęła, to mi opowiadały moje siostry, że wyprowadzali bydło, owce, a one z powrotem w ten pożar wchodziły, do stodoły, do szopy. Owca domowa nie ma instynktu samozachowawczego. To jest zdumiewające, że Jezus użył ilustracji owiec wobec nas, ludzi. Jak to jest prawdziwe? My jesteśmy jak te owce. Drobne rzeczy, jakieś życiowe zawirowania powodują, że żyjemy w strachu. My potrzebujemy aprobaty, ochrony. Potrafimy utknąć w mieliźnie życia naszego codziennego. To dokonajmy jeszcze pewnej aktualizacji. Jesteśmy w dużym supermarkecie. No takich nie ma, nie wiem, może arkady byśmy mogli użyć jako przykład. Pod dachem jest 500 albo 1000 sklepów, taki potężny mol. Dosłownie z mapą w ręku trzeba po nim się poruszać, by odnaleźć sklep, który jest nam potrzebny, jego branża. Idziemy z całą rodziną, zabieramy dzieci, wnuki, trzymamy wnuki za rękę i idziemy. Ktoś z nas musi się zatrzymać, chce obejrzeć coś przy jakiejś tam ladzie, puszcza rękę dziecka, wnuka, a dziecko idzie dalej. Co najciekawsze, że ono nie wie, że się zgubiło już. Kiedy czasami rodzice się opamiętają, już dziecka nie ma. Panika. A ono ufne sobie idzie dalej. Tak jest z owcą, która się gubi. My czasami w swoim życiu myślimy, że my idziemy z Bogiem, ale kiedy wypuszczamy naszą rękę z Jego ręki, wydaje nam się, że jeszcze idziemy z Bogiem. Ktoś powiedział, że są takie społeczności, w których gdyby zabrać obecność Ducha Świętego, zabrać ten uchwyt Bożej ręki, to wszystko jest tak naoliwione, że nawet gdyby Boga tam nie było, wszystko się toczy dobrze. Nawet nie wiedzą, że idą bez Boga już. Takie są owce. Nie mają instynktu samozachowawczego. Po ludzku wszystko poukładane, ale uchwytu Bożej ręki czasami nie mamy. Czasami przychodzi refleksja, gdy już uderzymy w dno. Jestem sam, bez Boga. Dziecko nagle rozgląda się, nie ma nikogo z rodziców, sami obcy ludzie. Ratunku. My tak się zachowujemy. To jest ten przykład pokazujący nam, jacy my jesteśmy. I to zdarza się cały czas, że owce się gubią. My ciągle spotykamy te sytuacje. Rzadziej, kochani, niestety opamiętanie jednego grzesznika. Wiecie, co spotykamy częściej? 99 sprawiedliwych owiec. Co ja? Ty mi będziesz mówił? Ale skąd? Ze mną jest wszystko w porządku. Ty mnie nie pouczaj. I ten duchowy powiada do Jezusa: co mi tutaj opowiadasz? A Jezus powiada: posłuchaj. Była kobieta. Wypadła jej z portmonetki drobna moneta. Albo że zgubiła jedną z tych 10, które nosiła na szyi. To był taki też zwyczaj. Kobiety nosiły srebrne monety na szyi. Zawsze 10, bo to miało przypominać o 10 przykazaniach. Gubi tę monetę. Żyjemy na tyle dostatnio w dzisiejszych czasach, że zgubienie grosza to jest problem? Nie. Ja widziałem, jak chłopakowi złotówka wypadła. Nawet się nie raczył schylić po nią. Machnął ręką i poszedł. Ja podniosłem ją, ale mu jej nie oddałem, skoro machnął na nią ręką. On jeszcze nie znał i nie wiedział, ile trzeba pracować, żeby tę złotówkę zarobić, bo on dostał od mamusi albo tatusia. My nie robimy tego, co zrobiła ta niewiasta. Stracony grosz, przewracamy wszystko do góry nogami. Nie ma to większej istotnej wartości. Ale wtedy tak. Ta jedna moneta miała ogromną wartość. To była wartość pracy jednodniowej. To miało znaczenie. Dla tej niewiasty tak. Zresztą mamy jeszcze inny przykład, która niewiasta wrzuciła 2 grosze do skarbnicy świątynnej, a to było całe jej utrzymanie. Więc to zupełnie inne relacje. Załóżmy, że zgubiona moneta leży gdzieś na ulicy. Leży długi czas. Jak może ona wyglądać? Najprawdopodobniej ma kolor ulicy. Przejechało po niej może wiele samochodów. Jest pogięta, zmaltretowana. I oto idzie ktoś blisko chodnikiem. Blisko krawędzi ulicy i przygląda się. Przygląda się wszystkim pęknięciom, szczelinom. Czegoś szuka. Schyla się, podnosi, znalazł. Uśmiecha się z czułością. Wkłada do kieszeni i traktuje tę monetę, jakby to wyszła nowa, dopiero z mennicy moneta. A gdy się podnosi, okazuje się, że jest to Jezus. Takie było nasze życie. Zmaltretowane, zgruchotane, przejechane trudnościami życia, Wyglądaliśmy jak ulica, zmaltretowani. Ktoś przyszedł, szukał nas, podniósł, przygarnął, uśmiechnął się. Powiedział, po to przyszedłem na tę ziemię, aby zbawić grzesznika, zmaltretowanego, grzesznika, który się zbuntował. To historia naszego życia, kochani, w tych przypowieściach. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, gdy się opamięta. A w liście do Kolosan, 3 rozdział, czytamy. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Niegdyś i my tacy byliśmy jak ta zniszczona, zdewastowana moneta, ale Bóg nas podniósł. Wyprostował, wypolerował i powiedział, jesteście moim lśniącym dzieckiem Bożym, bo za was oddałem swoje życie. Przygarnął nas, ocalił. I znów ten słuchacz Jezusa powiada, ale po co ty mi to opowiadasz, takie ckliwe opowieści? A Jezus powiada, posłuchaj tego teraz. Pewien człowiek miał 2 synów. Perła przypowieści, mały cud, przez wieki inspirował malarzy, by chwytali pędzel i namalowali piękny obraz. Rembrandt namalował Powrót syna marnotrawnego, Debussy napisał utwór, czy Carol Dickens, który poświęcił też temu swoją opowieść. Jeden z kaznodziei powiedział, historia o synu marnotrawnym chwyta istotę chrześcijańskiej wiary. To jest Ewangelia w pigułce. Najczęściej mówimy o wersecie Jana 3,16, że to jest Ewangelia w pigułce, ale ta mi się bardziej pigułka podoba. To jest lepsza pigułka, dużo więcej mówi. Ona tak dotyczy każdego z nas. A jeśli już nie z was, to mnie dotyczy. Ta historia nie jest, kochani, o alkoholu, o narkotykach, o roztrwojonym majątku. Ja wielu kaznodziei słyszałem, którzy stracili pół kazania na to, by opowiadać o papierosach, alkoholu, o dziewczynach, jak to on roztrwonił wszystko, tylko nie mówili nic o tym, co Jezus zrobił dla tego człowieka. Ale my tak się zachowujemy. Bierzemy swoje życie w swoje ręce i mówimy tak, Boże, nie chcę mieć nic z Tobą, wybieram własną drogę, potrzebuję wolności i niezależności. Ale gdy podejmujemy takie złe decyzje, chcę wam powiedzieć, że nie zawsze zapala się czerwona lampka kontrolna. Bóg powiada, chcesz? Idź. Żyjemy w bardzo samolubnym, egoistycznym społeczeństwie i świecie. Chcesz korzystać z należnych ci praw? Wiecie, na nagrobkach niektórych ludzi musiałby być napis, takie epitafium. Tu spoczywa człowiek, który miał pierwszeństwo przejazdu i skorzystał z niego. My czasami tak się zachowujemy. Mam prawo, mnie się należy, mogę, zrobię to. Oczywiście, że tak. Przecież Pan Bóg nie zachowuje się w taki sposób. Przepraszam za to słowo, że da ci po łapach. Dziecku możesz to zrobić, prawda? Jeszcze tam i też uważajcie, bo to już też prawem obwarowali. Ale Pan Bóg nie zachowuje się tak. Nie robi tego z nami. Chcesz? Spróbuj. Zobacz. Żyjemy w takim samolubnym czasie. A starszy brat, gdy ten wraca po przemyśleniu wszystkiego, a po co on tu? A po co on tu wrócił? Wyobrażacie, co by się stało, gdyby ten syn marnotrawny spotkał najpierw swego brata, a nie ojca? Nie mielibyśmy o czym czytać prawdopodobnie. Brat był wściekły, że on wrócił. On nie chciał, aby człowiek się nawrócił. Ale czy wyobrażacie sobie, że może być sytuacja wśród ludzi wierzących taka, że my już nie jesteśmy rybakami ludzi? Wiecie, co robimy? Pilnujemy naszego akwarium, naszych złotych rybek. Nam wystarcza nasze akwarium, nasze królestwo. My już zapraszamy, ale do naszego królestwa, nie do Bożego. Nie mówię o konkretnych zborach, tylko mówię o ogólnej sytuacji, jaką obserwuję. Wierzcie mi, 50 lat to obserwuję i myślę, że wiem, o czym mówię. Przykład? Był czas, kiedy nauka o piekle powodowała, że ludzie drżeli. Kiedy w Londynie Edwards usługiwał, to się ludzie łapali ławek i krzyczeli: nie mów, bo wydawało im się, że do piekła już lecą, że się czeluści otworzyły, że spadają do piekła. Setki ludzi nawracało się. Dziś nie robi wrażenia nauka o piekle. Najlepiej nie mówmy o tym. O grzechu nie mówmy, bo się grzesznik obrazi. Nie robi to żadnego wrażenia. Nauka o piekle została wyrzucona na śmietnik liberałów. Ludzie bardziej boją się wojny atomowej niż piekła. Ale niebezpieczeństwo piekła, kochani, jest daleko więcej prawdziwe, nieskończenie straszniejsze, daleko więcej pewne niż niebezpieczeństwo wojny atomowej. Piekło jest bliższe, ale ludzie to ignorują. Niektórzy w ogóle chcą powiedzieć, że piekła nie ma, nastąpi tak zwana anihilacja, gdzieś tam się rozpłyniemy w przestworzach, nie będzie nas. To jest kłamstwo, to jest herezja. Ojciec traci syna. Co on robi? Czeka, pozostaje w domu. Zadziwiające. Nie idzie szukać syna. Nie wzywa policji, nie organizuje grupy poszukiwawczej. On zostaje w domu. To jest kolejny aspekt niezwykłej miłości Boga. Oczywiście ojciec się martwi o niego, ale jest coś, co potrzebujemy zrozumieć. Rozrzutny syn nie jest ani owcą, ani nie jest monetą. To nie jest towar. On jest Bożym stworzeniem, osobą z wolną wolą, wartym uwagi, ale to on musi zdecydować. To on musi podjąć decyzję. Bóg nie chce na siłę ludzi ciągnąć do siebie, mieć automaty, które zmusił, by ufały Jemu, by wierzyły. To my podejmujemy decyzję. On woła, tak, ale to my podejmujemy decyzję. Czasami o miłości tak mówimy dużo, ale miłość to nie jest zauroczenie i zakochanie, tylko decyzja. Mówiłem wam o tym. Czy możecie sobie wyobrazić taką sytuację, że ojciec poszedłby do innego miasta szukać, do tego miasta, gdzie on tam poszedł, dotarłby, szukać tego syna i spróbowałby go zabrać do domu. Znajduje go i mówi: wracasz, synu, ze mną. Czy myślicie, że pójdzie chętnie? Raczej nie. Więc ojciec mógłby go na siłę do domu przytargać i zamknąć go w pokoju. Jak długo ten syn tam będzie? Najbliższa okazja i zwieje z tego domu, ponieważ to nie była jego decyzja. On nie chciał tego. Dlatego ojciec czeka. Nie idzie go na siłę wyciągnąć z tego piekła. On nie odzyskałby w taki sposób syna. Ale syn przyszedł w taki moment. Zdecydował. Wracam. I to jest ten przełomowy moment. Był zgubiony. Ale klucz jest w tym, że ojciec czekał, a zgubiony syn chciał wrócić do domu. Te trzy przypowieści pokazują nam takiego Boga, który szuka zgubionych w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach, ale nie robi tego na siłę. Chciał wrócić do domu. Myślę, że znacie pastę Colgate. Twórca Imperium Colgate. Tak się nazywał, Samuel Colgate. Założyciel Imperium Colgate. To był chrześcijanin. Oprócz tego, że zrobił bardzo ciekawą umowę z Panem Bogiem, jak zaczynał firmę, powiedział: Panie Boże, 10% jest Twoje. Ja będę żył z 90%. Ale kiedy imperium się rozrosło, kiedy on obracał milionami, zrobił następną rzecz. Powiedział: Panie Boże, 90% jest Twoje, a moje jest 10%. I żył. Tak czuł to przed Bogiem. Ale o czym innym chcę powiedzieć. Był na ewangelizacji, na której padło wezwanie, by ktoś, kto chce przyjąć Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, wyszedł do przodu. I oto wyszła niewiasta tak zwanych lekkich obyczajów. Wyszła pierwsza, zapłakana, upokorzona, a całe zgromadzenie zamarło. Zaległa grobowa cisza. Nikt nie wiedział, co z tym zrobić. A Jezus przecież mówił, że przyszedł do takich i powiedział: chyba nie rozumiecie, ja do takich ludzi przyszedłem. Ci celnicy i grzesznicy są tymi, którzy zgubili się z powodu swoich grzechów. Co Samuel Colgate zrobił? Wyszedł i powiedział tak: domyślam się, że popełniliśmy błędy, kiedy modliliśmy się, by Pan uratował grzeszników. Zapomnieliśmy wyszczególnić, jaki rodzaj grzeszników. Lepiej poprośmy Jego, by przebaczył nam to przeoczenie. Duch Święty dotknął tę kobietę i sprawił, że ona jest naprawdę skruszona. Ale Pan widocznie nie rozumie, że ona nie jest typem, który chcemy uratować. Lepiej powiedzmy Jezusowi, których grzeszników mieliśmy na myśli. Czy wiecie, o co chodzi w tych przypowieściach? Czy na pewno my o takich grzesznikach też myślimy? A jeśli by tak o nas pomyślał, byliśmy warci Jego miłości? Każdy z nas ma swoją historię. Gdybyście tu wyszli opowiadać, to bylibyśmy i zdruzgotani, i pełni też podziwu, i łzy by popłynęły, bo nasze życie było podobne, niewiele warte. Ale nikt nie powiedział: Panie Boże, tego grzesznika tak, a tego nie. Każda z tych przypowieści mówi o sytuacjach, w których coraz bardziej rośnie wartość. Owca, moneta i największa wartość, człowiek. To nie ma znaczenia, jak wartościowa jest osoba, jak ona nam się może wydawać. Bóg zrobi wszystko, cokolwiek jest konieczne, by znaleźć to, co zginęło. Czy myślicie, wracając do tego pytania na początku, czy Jezus wszedłby do takiego lokalu? Czy wszedłby tam powiedzieć tą wiadomość, że On przyszedł, aby zbawić? Strata owcy była na pewno poważną sprawą. Reputacja pasterza była przecież podważona. Jeśli on straciłby tę owcę, musiałby za nią zapłacić. Ale pasterz może być spokojny. Jezus zapłacił za każdą owcę, za każdego z nas. Zapłacił swoim życiem. Czy nie sprzedaje się 5 rubli za 2 grosze, a ani o jednym z nich Bóg nie zapomina. Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się. Więcej znaczycie niż wiele wróbli. Więcej znaczycie niż podeptana moneta. Więcej znaczycie niż jedna zgubiona owieczka. Moneta była warta dnia pracy. To były duże pieniądze. Ale Jezus nie machnął ręką i powiedział: a daj sobie spokój. Przewróciła dom do góry nogami. On tak robi, gdy nas poszukuje. Ale też są sytuacje, kiedy czeka. Czekasz, my podejmiemy decyzję. To było złe zgubić owce. To było przykre, by stracić pieniądze. Ale to był dramat zgubić syna. Dwight Moody uczył szkółkę niedzielną w Chicago. A jeden chłopiec kilka mil szedł na tę szkółkę pieszo. I w końcu Moody zapytał go, a czemu ty tyle kilometrów idziesz pieszo? Nie ma tam bliżej ciebie jakiegoś kościoła, żebyś mógł chodzić na szkółkę? A on mówi, chodzę tu, bo tu kochają cieślę. I chcę was z tym pytaniem zostawić. Czy kochacie tego cieślę, dla którego warto przejść wiele kilometrów, wiele poświęcić? Czy wiemy, jak ważne jest w tej historii to, gdy wracamy do domu, do kochającego ojca? Myślicie sobie, albo wchodząc w buty tego słuchającego w tym lokalu tam nadduchowego, który zobaczył tego osła, z nami jest wszystko w porządku. My wiemy, co uczynił dla nas Jezus. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Jeśli jest tak dobrze, to chwała Bogu. Ale coś mi tak po głowie się kołacze, taka myśl, że dobrze jest czasami przez 120 minut. A potem, gdy stąd wychodzimy, to nie zawsze jest dobrze. Nie zawsze niedziela jest niedzielą, zamienia się w dzień roboczy. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, walcząc z połem za wiarę Ewangelii. Jak daleko i w jakie miejsce poszedłby Jezus? Jeśli on byłby nie poszedł, to czy my bylibyśmy dzisiaj tu? Wątpię. Jak daleko my jesteśmy gotowi pójść z naszym newsem, z naszą wiadomością o takim Bogu, którego wam usiłowałem przedstawić? Na to sobie już musimy sami odpowiedzieć. Wierzę, że te odpowiedzi będą pozytywne. Ale jeśli już się coś zdarzyło dobrego z naszym życiem, to chcę was sprowokować. Podziękujmy Bogu, bądźmy wdzięczni, że nas nie ominął, że nie poszedł do miejsca sprawiedliwych, ale poszedł do miejsca, gdzie byli grzesznicy, i to na kopy. Ale on ich szukał. Amen.